Ulisses, taśma szósta, ścieżka druga. Co, gdzież on zniknął? Ani śladu. Ona wszystkie. Czy nie widział ktoś z was? Kel! Stał się niewidzialny. Wielki Boże, co się z nim stało? Siódmy grabarz zbliżył się do pana Bluma, żeby podjąć wolną łopatę. O, przepraszam. Ustąpił zwinnie. Glina brunatna, wilgotna zaczęła ukazywać się w dole, rosła już prawie równo. Wzgórek wilgotnych brył rósł wyżej, rósł i grabarze odłożyli łopaty. Wszyscy znowu na parę chwil odkryli głowy. Chłopiec oparł wieniec o bok wzgórka, brat żony złożył swój na wierzchu. Grabarze włożyli czapki i ponieśli swe zabrudzone ziemią łopaty w stronę wózka. Później otarli nieznacznie ostrzał murawę, czyste. Jeden pochylił się i oderwał od styliska długie źdźbło trawy. Inny, opuściwszy towarzyszy, odszedł powoli, trzymając na ramieniu broń o błękitno-lśniącym ostrzu. Inny zwijał powróz trumienny bezgłośnie w głowach grobu, jego pępowina. Brat żony, odwróciwszy się, włożył coś w jego wolną dłoń, milczące podziękowanie. Przykro mi, panie, kłopot, skinienie głową. Wiem o tym, a to dla innych. Obecni rozchodzili się powoli, bez celu, krętymi ścieżkami, zatrzymując się to tu, to tam, aby odczytać nazwisko na grobie. Przejdźmy obok grobu wodza, powiedział Heinz. Mamy czas. Przejdźmy, powiedział pan Power. Ruszyli w prawo, towarzysząc swym powolnym myślom. Pan Power powiedział głucho ze zgrozą. Niektórzy mówią, że wcale nie leży w tym grobie, że trumna była wypełniona kamieniami, że któregoś dnia powróci znowu. Heinz potrząsnął głową. Parnell nie powróci nigdy, powiedział. Jest on tam, to znaczy wszystko, co było w nim śmiertelne, pokój jego popiołu. Pan Blum przechodził osłonięty krzewami obok smutnych aniołów, krzyży, strzaskanych kolumn, rodzinnych krypt, kamiennych nadziei modlących się z uniesionymi oczyma serc i rąk starej Irlandii. Sensowniej byłoby wydać pieniądze na coś dobroczynnego dla żywych. Módl się za spoczynek duszy. Czy ktokolwiek naprawdę? Zakopali go i załatwili go, jak węgiel do piwnicy. Potem pamiętać o nich hurtem dla zaoszczędzenia czasu, zaduszki. 27 będę przy jego grobie. 10 szylingów dla ogrodnika oczyszcza go z chwastów. Sam jest starym człowiekiem, zgięty we dwoje i szczękający sekatorem, blisko bram śmierci. Który odszedł, który opuścił ten padł, jak wszyscy to robili z własnej woli. Wepchnięto ich wszystkich. Kto odwalił kitę? Ciekawsze by było, gdyby mówiły, kim byli. Taki a taki kołodziej. Sprzedawałem linoleum, komiwojażer. Bankrutując, oddawałem po 5 szylingów z funta. Albo kobieta z patelnią, dobrze dusiłam baraninę. Eulogia na wiejskim cmentarzu, tak powinien być zatytułowany poemat. Czyj? Wordsworth'a, czy Thomasa Campbella. Udał się na spoczynek, piszą protestanci. Starego doktora Murena. Wielki lekarz przyjął go w gościnę. Cóż, jest to dla nich poletko Pana Boga. Ładna wiejska posiadłość, świeżo otynkowana i wymalowana. Idealne miejsce, żeby sobie spokojnie popalić i poczytać przegląd kościelny. Obwieszczeń o ślubach nigdy nie próbują upiększać. Zardzewiałe wieńce wisiały na hakach girlandy listowia z brązu. Lepiej się opłacają za te same pieniądze, ale kwiaty są bardziej poetyczne. Tamte mogą trochę znużyć, nie więdnąc nigdy. Nie wyrażają nic. Nieśmiertelniki. Ptak przysiadł potulnie na gałęzi topoli, jak wypchany, jak prezent ślubny ten, który dał nam radny Hooper. Ha, ani piśnie. Wie, że nie ma tu żadnych proc, z których można do niego strzelić. Martwe zwierzęta są jeszcze smutniejsze. Śmieszna Mili, chowająca martwego ptaszka w dużym kuchennym pudełku po zapałkach, wianuszek stokrotek i połamane koraliki na grobie. a to jest najświętsze serce. Pokazuje je, serce na dłoni. Powinno być z boku i pomalowane na czerwono, jak prawdziwe serce. Irlandia dała mu poświęcona, czy coś takiego. Nie wydaje się zadowolony. Skąd ta rana? Czy ptaki przyleciałyby i dziobały, jak tego chłopca z koszykiem owoców? Ale on powiedział nie, bo powinny były bać się tego chłopca. Apollo to był. Iluż ich jest? Wszyscy ci tutaj chodzili kiedyś po Dublinie. Wierni, którzy odeszli. Byliśmy ongi, jako wy dziś jesteście. Poza tym, jak można wszystkich zapamiętać? Oczy, chód, głos. No tak, głos, gramofon. Mieć gramofon w każdym grobie albo trzymać go w domu. Po obiedzie w niedzielę nastawić biednego starego prapradziadka. Krrr, alo, alo, kropni mi miło, kropni mi miło was widzieć, halo, kropni mi was widzieć. Przypomina ci to tak głos, jak fotografia przypomina ci twarz. Inaczej nie mógłbyś zapamiętać twarzy po, powiedzmy, 15 latach. Na przykład czyjej? No na przykład jakiegoś faceta, który umarł, gdy pracowałem u Winsome Hellego. Szczt! Grzech od kamyku, zaczekaj, stój. Z napięciem spoglądał w głąb kamiennej krypty jakieś zwierzę, zaczekaj, nadchodzi. Opasły, szary szczur dreptał wzdłuż krawędzi krypty, potrącając kamyki. Stary wyjadacz, prapradziadek, zna wszystkie ścieżki, szary i żywy, włamał się pod płytę, wkręcił się pod nią. Dobra kryjówka dla skarbu. Kto tu mieszka? Złożono szczątki Roberta Emery. Robert Emmet został tu pochowany przy świetle pochodni, czy nie? Robi obchód, ogon już zniknął. Każdy z takich gości mógłby się szybko załatwić z facetem, obgryźć kości do czysta, nie zważając na to, czyje są. Zwykłe mięso dla nich. Trup to zepsute mięso, na czym jest ser? Trupem mleka. Czytałem w tych podróżach chińskich, że dla Chińczyków, jak powiadają, biały człowiek cuchnie jak trup. Lepsze krematorium. Księży to śmiertelnie oburza. Diabelnie związani z inną firmą. Hurtowa sprzedaż palników i piekarników. Czas zarazy. Doły z niegaszonym wapnem, aby ich pożreć. Komora śmierci, popioły popiołom. Albo pochować w morzu. Gdzie jest ta parsyjska wieża milczenia? Zjadani przez ptaki, ziemia, ogień, woda. Powiadają, że utopienie jest najprzyjemniejsze. Widzisz całe swoje życie w mgnieniu oka. Lecz kiedy cię przywrócą do życia, nie. Ale nie można pochować w powietrzu z latającej maszyny. Ciekawe, czy wiadomości rozchodzą się za każdym razem, kiedy spuszczają nowego. Podziemna komunikacja. Nauczyliśmy się tego od nich. Nie byłbym zdziwiony, to ich codzienna strawa. Muchy przybywają, zanim ostygnie, zwęszyły Dignama. Nie obchodziłby ich zapach tego. Słono-biała, rozpadająca się papka trupia, zapach, smak surowej białej rzepy. Brama połyskiwała naprzeciw, nadal otwarta. Powrót do świata, dość tego miejsca. Przybliża cię trochę za każdym razem. Ostatni raz byłem tu na pogrzebie pani Siniko. Biedny papa też. Miłość, która zabija. A nawet rozkopywanie ziemi nocą przy latarni, jak w tym wypadku, o którym czytałem, żeby zdobyć świeżo pochowane kobiety, a nawet nadgniłe, rozłażące się i rozpływające. Ciarki od tego przechodzą. Ukażę ci się po śmierci. Ujrzysz mego ducha po śmierci. Mój duch będzie cię prześladował po śmierci. Jest nie ten świat po śmierci i zwie się piekło. Nie lubię tego słowa, nie z tego świata, napisała. Ani ja. Jest jeszcze tyle do zobaczenia i usłyszenia i odczuwania. Czuć blisko siebie żywe, ciepłe istoty. Niechaj śpią w swych robaczywych łóżkach. Nie dostaną mnie przy tej sposobności. Ciepłe łóżka, ciepłe, pełnokrwiste życie. Martin Cunningham wynurzył się z bocznej ścieżki, rozmawiając poważnie. Adwokat, zdaje się. Twarz jego jest mi znajoma. Menton. John Henry, adwokat. Pełnomocnik dla przysiąg i zeznań. Dignam był kiedyś w jego kancelarii. Dawno temu u Matta Dillona. Gościnne wieczory wesołego Matta, zimny drób, cygara, kufle tantala. Naprawdę złote serce. Tak, Menton. Menton. Wściekł się na mnie tego wieczoru w kręgielni, bo zajechałem mu. Czysty fuks z mojej strony. Zboczenie kuli. To stąd ta jego zakorzeniona niechęć do mnie. Nienawiść od pierwszego wejrzenia. Molly i Floyd Dillon, trzymające się pod ręce, śmiejące się pod krzakiem bzu, człowiek zawsze czuje się taki upokorzony, kiedy kobiety są blisko. Ma wgnieciony bok kapelusza, pewnie z powozu. Przepraszam pana, powiedział pan Bloom, zrównując się z nimi. Zatrzymali się. Pana kapelusz jest trochę zgnieciony, powiedział pan Bloom, wskazując. John Henry Menton wpatrywał się w niego przez chwilę bez ruchu. Tu! Pomógł Martin Cunningham, wskazując również. John Henry Menton zdjął kapelusz, wypchnął wklęśnięcie i troskliwie wygładził włosie rękawem marynarki. Ponownie włożył kapelusz na głowę. Teraz w porządku, powiedział Martin Cunningham. John Henry Menton skinął głową, przyjmując do wiadomości. Dziękuję, powiedział krótko. Ruszyli w stronę bramy. Pan Bloom, przygnębiony, pozostał kilka kroków w tyle, tak aby nie podsłuchiwać. Martin, wykładający prawo. Martin mógłby se takiego głupka okręcić o tak naokoło małego palca, zanim by się ten obejrzał. Rybie oczy, nic nie szkodzi. Może będzie mu przykro potem, kiedy się spostrzeże. Zyskuje się przewagę nad nim w ten sposób. Dziękuję. Jakże wspaniałomyślni jesteśmy dzisiejszego ranka. W sercu hibernijskiej metropolii. Przed kolumną Nelsona tramwaje zwalniały, wekslowały, przestawiały pałąki, wyruszały w stronę Blackrock, Kingstown i Dalkey, Clonsky, Radgar i Terenure, parku Palmerstona i górnego Ratmines, Sandy Mount Green, Ratmines, Ringsend i Sandy Mount Tower, Hull's Cross. Zachrypły zawiadowca Dublin United Tramway Company wywrzaskiwał ich odjazd. Radgar i Terenure. Jazda Sandy Mount Green. Po lewej i prawej, równolegle dzwoniąc, podzwaniając, piętrowy i zwykły, wyruszyły z krańców swych linii, skręciły na tory wyjazdowe, sunąc równolegle. Park Palmerstona ruszaj! Gońcy królewscy. Pod portykiem głównego urzędu pocztowego pucybuci nawoływali i czyścili. Zaparkowane w North Prince Street jasnoczerwone wozy pocztowe jego królewskiej mości, oznaczone po bokach monarszymi inicjałami ER, wypełniały się ciskanymi głośno workami pełnymi listów, pocztówek, przesyłek listowych, paczek poleconych i opłaconych, przeznaczonych dla miasta, wyspy, Anglii i krajów zamorskich. Panowie z prasy, ciężko obuci wozacy, wytaczali głucho dudniące beczki ze składów Prince'a i staczali je na dno barki browaru. Na dno barki browaru staczały się głucho dudniące beczki, które wytaczali ze składów Prince'a ciężko obuci wozacy. Oto jest, powiedział Red Murray, Alexander Clouch. Proszę wyciąć, dobrze? Powiedział pan Bloom. Zabiorę to z sobą do redakcji Telegrafu. Drzwi gabinetu Rutledge'a znowu skrzypnęły. Davy Stephens, drobniuteńki w swej pelerynie i w małym filcowym kapelusiku kryjącym jego kędziory, wyszedł niosąc pod peleryną rulon papierów kurier królewski. Długie nożyce Reda Mareya wycięły z gazety ogłoszenie czterema równymi ciachnięciami. Nożyce i klej. Sam tego dopilnuję w drukarni, powiedział pan Bloom, biorąc kwadratowy wycinek. Oczywiście, jeżeli chce wzmianki, powiedział skwapliwie Red Murray z piórem zatkniętym za ucho, my możemy mu ją zamieścić. Dobrze, powiedział pan Bloom, potakując głową. Wkręcę to. My. William Braden, ex-wear z Oakland Sandy Mount. Red Murray dotknął nożycami ramienia Bluma i wyszeptał: Braden. Pan Blum odwrócił się i zauważył, że odźwierny w Liberii unosi swą ozdobioną napisem czapkę na widok majestatycznej sylwetki wchodzącej pomiędzy tablicę z wiadomościami Tygodnika Człowieka Wolnego i Narodowej Prasy i Dziennika Człowieka Wolnego i Narodowej Prasy. Głucho dudniące beczki Guinnessa. Weszło majestatycznie na schody poprzedzone przez parasol uroczyste, brodą obramowane oblicze. Grzbiet okryty gładkim czarnym suknem unosił się przy każdym kroku grzbiet. Simon Dedalus powiada, że cały jego umysł mieści się w karku. Ma pokłady mięsa z tyłu, tłuste fałdy szyi, tłuszcz szyja, tłuszcz szyja. Czy nie sądzi pan, że jego oblicze jest podobne do oblicza Zbawiciela? Wyszeptał Red Murray. Drzwi gabinetu Ratledża wyszeptały: Igri! Zawsze budują jedne drzwi naprzeciw drugich, żeby wiatr mógł. Wejście, wyjście. Zbawiciel, brodą obramowane owalne oblicze, mówiące o zmierzchu Mario. Marto, holowane przez miecz parasola ku światłom rampy. Mario Tenor. Albo do oblicza Mario, powiedział pan Blum. Tak, zgodził się Red Murray, ale mówią, że Mario jest portretem Zbawiciela. Jezus Mario, z uróżowanymi policzkami w kaftanie, na wrzecionowatych nogach, z ręką na sercu. W marcie. Przybądź, o utracona, przybądź, o ukochana. Pastorał i pióro. Jego łaskawość telefonował dwukrotnie dziś rano, powiedział Red Murray z powagą. Przyglądali się znikającym kolanom, nogom, butom. Szyja. Chłopiec z urzędu telegraficznego wszedł, zręcznie rzucił kopertę na ladę i zawrócił pocztowo pośpiesznie ze słowami: Człowiek wolny! Pan Blum powiedział powoli: Cóż, on także jest jednym z naszych zbawicieli. Łagodny uśmiech towarzyszył mu, gdy uniósł klapę lady i wyszedł bocznymi drzwiami na ciepłe, ciemne schody i korytarz po drgających deskach. Ale czy zbawi nakład pisma? Stukot, stukot. Pchnął szklane obrotowe drzwi i wszedł, depcząc po rozrzuconym papierze pakunkowym. Uliczką pomiędzy turkoczącymi walcami skierował się ku odgrodzonemu biurku Nanettiego. Z niekłamanym żalem donosimy o zgonie jednego z najbardziej szanownych obywateli Dublina. A Heinz także tu. Pewnie sprawozdanie z pogrzebu. Stuk od stuk. Dziś rano zwłoki zmarłego pana Patryka Dignama. Maszyny. Zetrą człowieka na atomy, jeżeli go schwycą. Rządzą dziś światem. Jego maszyneria także pracuje za wzięcie. Jak te... Gdyby stracono nad nimi panowanie, to fermentuje, wirują, rozrywają, a ten stary, szary szczur rozrywa wszystko, żeby się dostać do środka. Jak redaguje się wielki dziennik? Pan Blum przystanął za szczupłą sylwetką kierownika, podziwiając lśniące uczesanie. To dziwne, że nigdy nie widział swej prawdziwej ojczyzny, moja ojczyzna Irlandia. Wybrany z College Green. Dmuchał ten pracowity pracuś w swój żagiel, ile tylko miał sił. To te ogłoszenia i wstawki pozwalają na sprzedaż tygodnika, a nie zmurszałe wiadomości dziennika rządowego. Królowa Anna nie żyje. Opublikowano za zezwoleniem zwierzchności w roku 1000 i. Posiadłość położona na obszarze Rosenlis. Baroni Tinnachinch. Wszystkim zainteresowanym spis inwentarza zgodny z ustawą i podający wykaz mułów i dzianetów wyeksportowanych z Baliny. Wzmianki przyrodnicze, humorystyczne rysunki, cotygodniowa opowieść Phila Blake'a Pat i Byk, stronica wujcia Tobiasza dla najmłodszych, zapytania wiejskich prostaczków. Drogi panie redaktorze, jakie jest najlepsze lekarstwo przeciw wzdęciu? Lubiłbym pracować w tym. Nauczysz się wiele, ucząc innych. kolumna towarzyska, PSO, prawie same obrazki, zgrabne plażowiczki na złotym wybrzeżu, największy balon świata, uroczystość podwójnych zaślubin sióstr. Dwaj panowie młodzi uśmiechają się serdecznie ku sobie. Także Kuprani, drukarz, bardziej irlandzki niż Irlandczycy. Maszyny szczękały na 3/4, stuk, stuk, stuk. A gdyby został sparaliżowany i nikt nie wiedział, jak je zatrzymać, szczękałyby dalej, tak samo, zadrukowując wciąż od nowa od przodu i tyłu. Ładny bałagan, potrzebna jest spokojna głowa. No więc niech pan to wsadzi do wieczornego wydania, radco, powiedział Heinz. Niedługo zaczną go tytułować burmistrzem. Powiadają, że popiera go długi John. Kierownik, nie odpowiadając, na bas grał złożyć w rogu stronnicy i dał znak zecerowi. W milczeniu podał stronę ponad brudną szklaną ścianką. W porządku, dziękuję, powiedział Heinz odchodząc. Pan Blum stał na jego drodze. Jeżeli chce pan podjąć pieniądze, kasjer właśnie idzie na lunch, powiedział, wskazując za siebie palcem. A pan podjął? Zapytał Heinz. Powiedział pan Blum. Niech się pan rozejrzy, to go pan jeszcze złapie. Dziękuję, mój stary, powiedział Heinz. Naciągnę go i ja. Pośpieszył skwapliwie w stronę dziennika Człowieka Wolnego. 3 szylingi pożyczyłem mu u Megera. 3 tygodnie. Trzecie przypomnienie. Widzimy akwizytora przy pracy. Pan Blum położył swój wycinek na biurku pana Nanettiego. Proszę mi wybaczyć, radco, powiedział, to ogłoszenie, widzi pan, klaucz, przypomina pan sobie. Pan Nanetti przyglądał się przez pewien czas wycinkowi i przytaknął. On to chce mieć w lipcu, powiedział pan Blum. Nie słyszy tego. Nan-nan, stalowe nerwy. Kierownik drukarni poruszył ołówkiem w stronę wycinka. Niech pan zaczeka, powiedział pan Blum. On chce, żeby to zmieniono. Klaucz, widzi pan, chce mieć nad tym 2 klucze. Piekielny harmider robią. Może on rozumie, co ja... Kierownik odwrócił się, aby wysłuchać cierpliwie i uniósłszy łokieć, zaczął się drapać powoli w zagłębienie pod pachą swej alpakowej marynarki. No tak, powiedział pan Blum, krzyżując swe wskazujące palce ponad wycinkiem. Niech zrozumie najpierw to. Pan Blum, zerkając w bok znad krzyża, który uczynił, zobaczył ziemistą twarz kierownika. Myślę, że ma odrobinę żółtaczki, a poza nim posłuszne szpule pożerające ogromne taśmy papieru. Szczęk, szczęk. Całe mile tego nienawinięte. Co się z tym stanie później? No, winie się tym mięso, paczki, rozmaicie użyte, 1001 rzecz. Wciskając zręcznie swe słowa w pauzy pośród szczęku, szybko zaczął rysować na podrapianej powierzchni biurka. Dom klauczy. O tak, widzi pan, 2 skrzyżowane klucze tu, koło, a tu nazwisko, Aleksander Klaucz, handel herbatą, winami i spirytualiami i tak dalej. Lepiej nie uczyć go jego zawodu. Sam pan wie, panie radny, dokładnie czego on chce, a u góry naokoło wielkimi literami dom kluczy. Widzi pan? Czy myśli pan, że to jest dobry pomysł? Kierownik przeniósł swą drapiącą dłoń ku dolnym żebrom i zaczął tam drapać spokojnie. Ten pomysł, powiedział pan Blum, to dom kluczy. Wie pan, panie radco, parlament na wyspie Man. Złośliwa aluzja do samorządu. Turyści, no wie pan, z wyspy Man. Przyciąga oko, widzi pan. Czy może pan to zrobić? Mógłbym go może zapytać, jak się wymawia to volio, ale gdyby nie wiedział, byłoby mu niezręcznie, lepiej nie. Możemy to zrobić, powiedział kierownik. Czy ma pan rysunek? Mogę go otrzymać, powiedział pan Blum. Był zamieszczony w gazecie w Kilkenny. Tam też ma sklep. Wybiegnę tylko i zapytam go. No więc może pan to dać, a do tego jeszcze tylko małą wzmiankę zwracającą uwagę. Wie pan, jak zwykle. Koncesjonowane przedsiębiorstwo najwyższej kategorii. Od dawna odczuwano potrzebę, no i tak dalej. Kierownik zastanawiał się przez chwilę. Możemy to zrobić, powiedział. Niech wznawia przez 3 miesiące. Zecer przyniósł mu wiotką szpaltę korekty, zaczął ją sprawdzać w milczeniu. Pan Blum stał obok, słysząc głośne pulsowanie walców, przyglądając się cichym zecerom stojącym przy kasztach. Ortograficzne. Chcę być pewien, jak to przeliteruje. Gorączka korektorska. Martin Cunningham zapomniał dziś rano dać nam swój rebus literowy. To zabawne widzieć, że chwila ma jedno L, a willa dwa L, zdaje się. A smętek leży jak rozcięta gruszka pod murem cmentarza. Cmentarz wsadzony oczywiście z powodu smętku. Mogłem powiedzieć, kiedy wkładał cylinder. Dziękuję panu. Powinienem był powiedzieć coś o starym kapeluszu albo coś podobnego. Nie. No mogłem powiedzieć, wygląda teraz zupełnie jak nowy, a potem przyjrzeć się jego minie. Najniższy walec najbliższej maszyny wypchnął do przodu swą ruchomą platformę z pierwszą partią złożonego we czworo papieru. Slt. Prawie ludzkie było to slt, którym nawoływała, aby zwrócić uwagę. Robi wszystko, co może, aby przemówić. Te drzwi także slt zaskrzypiały, prosząc, aby je zamknięto. Wszystko przemawia na swój sposób. Slt. Znany dostojnik kościoła okolicznościowym współpracownikiem. Kierownik oddał nagłym ruchem szpaltę korekty, mówiąc: zaczekaj, gdzie jest list arcybiskupa? Ma być przedrukowany w telegrafie. Gdzie jest? Jak mu tam? Rozejrzał się wokół pośród swych głośnych, nieodpowiadających maszyn. Czy Monks, proszę pana? Zapytał głos od strony kaszty zecerskiej. Tak, gdzie jest Monks? Monks! Pan Blum wziął swój wycinek. Czas się wynieść. Pójdę po rysunek, panie Nanetti, powiedział, i wiem, że da mu pan dobre miejsce. Monks! Tak, proszę pana. Wznawiać przez 3 miesiące. Trzeba to najpierw rozważyć na zimno. Wszystko jedno, spróbować. Wlepić to na sierpień. Dobry pomysł, miesiąc pokazu koni, Bowlsbridge. Turyści przyjadą na pokaz. Ojciec aktualności. Przeszedł zecernie, minąwszy starego człowieka pochylonego w okularach w fartuchu. Stary Monks, ojciec aktualności. Masę dziwnych rzeczy musiało przejść przez jego ręce w ciągu tego całego czasu. Wzmianki o zgonach, ogłoszenia knajp, przemówienia, skargi rozwodowe, znaleziono topielca. A teraz dożywa ostatnich dni. Rozważny, poważny człowiek, mający trochę grosza odłożonego w kasie oszczędności, powiedziałbym. Żona dobrze gotuje i pierze. Córka szyje na maszynie w saloniku. Joasia prostasia, żadnych przeklętych fochów. A było to święto Paschy. Przystanął, aby spojrzeć na zecera, zręcznie segregującego czcionki. Czyta to najpierw w spak. Szybko to robi. Trzeba mieć trochę wprawy. Mangit Ktirtap. Biedny papa nad swą księgą Hagady, czytającym i przesuwający palcem Pessa. Na przyszły rok w Jeruzalem. Boże, Boże. Cała ta długa historia o wyprowadzeniu nas z ziemi egipskiej do domu niewoli. Alleluja. Shema Izrael Adonai Eloenu. Nie, nie. To tamto drugie. A tych 12 braci synów Jakubowych, a to jagnie i kot i pies i kij i woda i rzeźnik. A potem anioł śmierci zabija rzeźnika, on zabija wołu, a pies zabija kota. Brzmi to trochę niemądrze, póki nie wejrzysz w to głębiej. Oznacza to sprawiedliwość, ale wszyscy zjadają wszystkich. Tym w końcu jest życie. Jak szybko on to robi, wprawa prowadzi do doskonałości, jakby widział palcami. Pan Blum wysunął się z pomiędzy szczękliwych odgłosów przez galeryjkę na podest schodów. Czy teraz pojadę całą drogę tramwajem? Ale go może nie zastanę. Lepiej najpierw zadzwonić do niego numer. Już taki sam jak do Musitrona 28, 28 i 2/4. James Joyce, Ulysses. Taśma 6, koniec ścieżki 2.